czasie drugiej wizyty synów Jakuba w Egipcie Józef zaprosił swoich braci na ucztę do swego domu. Tam ugościł ich, a szczególnie serdecznie przyjął Beniamina, swego młodszego brata. Pełni dobrych myśli, bracia zamierzali zakupić zboże i szybko powrócić do Kanaanu, gdzie czekał na nich niecierpliwie Jakub i cała rodzina, cierpiąca z powodu klęski głodu. Jednak Józef postanowił poddać swoich braci jeszcze jednej próbie. Przeczytajmy, jak opowiada o tym 44 rozdział Księgi Rodzaju. Od początku rozdziału 44 czytamy. Tymczasem Józef dał takie polecenie przełożonemu swego domu. Napełnij torby tych ludzi żywnością, ile tylko zdołają unieść, i powkładaj pieniądze na wierzch do torby każdego. Mój zaś puchar srebrny włożysz na wierzch torby najmłodszego oprócz pieniędzy za zboże. Przełożony uczynił tak, jak mu Józef rozkazał. O świcie wyprawiono ich wraz z ich osłami w drogę. Zaledwie jednak wyszli z miasta i jeszcze nie uszli daleko, Józef rzekł do przełożonego domu: podąż co prędzej za nimi, a gdy ich dogonisz, powiedz im, czemu odpłaciliście złem za dobro? Wszak to wy skradliście srebrny puchar, ten, z którego pija Pan mój i z którego potrafi wróżyć. Źle postąpiliście, dopuszczając się takiego czynu. Możemy zastanawiać się, dlaczego Józef postąpił w taki sposób. Włożył puchar do torby Beniamina. Czy chciał dzięki niesłusznemu oskarżeniu zatrzymać swego młodszego brata w Egipcie? Nie. Józef wiedział, jak bardzo Jakub kocha Beniamina. Chodziło mu o coś innego. Kiedyś starsi bracia sprzedali go w niewolę. Józef chciał przekonać się, czy teraz byliby w stanie oddać w niewolę Beniamina, żeby ratować własną skórę. Czy dalej są ludźmi skoncentrowanymi na sobie, czy też będą bronić swojego młodszego brata? Józef poddaje swoich braci próbie. Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz. Sługa Józefa powiedział o owym pucharze, że jego pan pija z niego i że z niego też potrafi wróżyć. Była to oczywiście opinia tego człowieka. Wiemy, że Józef miał dar przepowiadania przyszłości, dany mu przez Boga. Potrafił objaśniać prorocze sny. Potrafił dzięki Bożemu objawieniu przewidywać, co będzie się działo w ciągu najbliższych lat. Musimy pamiętać, że wtedy nie było jeszcze spisanego Słowa Bożego. Nie było pięcioksięgu, prawa mojżeszowego, nie było psalmów, nie było proroctw Izajasza, Jeremiasza. To objawienie Bożej prawdy zostanie dane ludziom później. Zostanie spisane i zachowane dla całych pokoleń. I my korzystamy dzisiaj z tego objawienia, objawienia Starego Testamentu oraz oczywiście z objawienia dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, z nauki apostolskiej, z całej treści Nowego Testamentu. W czasie, gdy żył Józef, nie było jeszcze w ogóle Biblii, nie było żadnych spisanych ksiąg zawierających Boże Słowo. Bóg przemawiał bezpośrednio do Abrahama, Izaaka, Jakuba. Józefowi zaś Bóg dał dar objaśnienia snów i przepowiadania przyszłości. Był to szczególny dar Boży dany Józefowi. Oczywiste jest, że puchar, z którego pił Józef, nie miał żadnych właściwości magicznych. Józef nie wróżył z fusów czy z dna owego pucharu. Być może z tego powodu, że Józef objaśniał sny Faraona i zapowiedział lata urodzaju, a potem głodu, powstało wiele opowieści, legend odnośnie zdolności wróżbiarskich Józefa. Ale my wiemy, bo Pismo Święte mówi o tym wyraźnie, że dar przepowiadania przyszłości był dany Józefowi od Boga. Józef był Bożym mężem, wiernym Bożym sługą. Nie był wróżbiarzem. Był Bożym narzędziem. Przekazywał prawdę objawioną mu przez Pana. Dzisiaj każdy z nas ma wgląd w Bożą prawdę zawartą w Piśmie Świętym, prawdę objawioną w przekazach proroków i apostołów. I my nie potrzebujemy dzisiaj szukać porad u jasnowidzów, wróżbiarzy, przepowiadaczy przyszłości. Nie potrzebujemy horoskopów, kart, wahadełek czy jakichkolwiek innych przedmiotów, które rzekomo mogą nam pomóc w naszym spojrzeniu w przyszłość. Nie, drogi przyjacielu, to wszystko jest niepotrzebne, i to wszystko jest szkodliwe. Biblia przestrzega nas przed wszelkimi tego typu próbami. To, czego naprawdę potrzebujemy, to, co naprawdę może nam pomóc i ukazać nam naszą przyszłość, łącznie z naszą wieczną przyszłością, to słowa Pisma Świętego, to objawienie Bożej prawdy zawartej w Biblii. Józef poddaje braci ważnej próbie. Przeczytajmy, co wydarzyło się dalej. Sługa Józefa zarzucił braciom kradzież srebrnego pucharu. Od 6 wiersza czytamy: gdy ten dogonił ich i powiedział im to, rzekli: jak możesz, panie mój, mówić takie rzeczy? Dalekie jest od sług twoich takie postępowanie. Przecież pieniądze, które znaleźliśmy na wierzchu naszych torb, przynieśliśmy ci z Kanaanu. Jakże więc mielibyśmy dopuszczać się kradzieży złota lub srebra w domu twego pana? U którego z twoich sług znajdzie się ów puchar, ten niechaj umrze. My zaś, mój panie, staniemy się twoimi niewolnikami. Bracia Józefa byli pewni, że nikt z nich nie ma pucharu, o którego kradzież zostali oskarżeni. Deklarują więc gotowość wzięcia zbiorowej odpowiedzialności za postępek tego, który okazałby się winny. Wszyscy oddają się wtedy w niewolę, a winowajca poniesie śmierć. Przełożony domu Józefa postanowił jednak inaczej. Czytamy dalej: a on rzekł: istotnie, powinno tak być, jak mówicie. Jednakże ten, u którego puchar się znajdzie, zostanie niewolnikiem. Wy zaś będziecie wolni od winy. Wtedy pospiesznie każdy z nich zdjął swoją torbę, postawił na ziemię i otworzył ją. On zaś zaczął przeszukiwać torby, począwszy od najstarszego, a kończąc na najmłodszym. I w torbie Beniamina znalazł ów puchar. Wtedy oni rozdarli z żalu swe szaty i objuczywszy każdy swego osła, wrócili do miasta. Wszyscy bracia zawrócili z drogi. Nie chcieli wolności kosztem niewoli Beniamina. Solidarnie powrócili do domu Józefa. Gdy Juda oraz jego bracia przyszli do domu Józefa, czytamy dalej, zastali go tam jeszcze i padli przed nim twarzą ku ziemi. A Józef rzekł do nich: jak mogliście się dopuścić takiego czynu? Czy nie wiedzieliście, że taki człowiek jak ja potrafi wróżyć? Józef zapytał braci: czy nie słyszeliście, co o mnie mówią wszyscy dookoła, że potrafię wróżyć, że przede mną nic się nie ukryje? Oczywiście rzeczywistość była inna. To przecież Józef polecił włożyć puchar do torby Beniamina. Posłuchajmy, co teraz powie Juda, który przemówi w imieniu wszystkich braci. Od 16 wiersza czytamy: Juda odpowiedział: cóż mamy rzec tobie, panie mój? Cóż możemy powiedzieć na nasze usprawiedliwienie? Bóg znalazł winę w twoich sługach. Oddajemy się w niewolę tobie, panie mój, zarówno my, jak i ten, u którego został znaleziony puchar. Te słowa Judy są niezwykłe. Nie próbuje on niczego wyjaśniać, nie tłumaczy się, nie udowadnia swojej i braci niewinności. Mówi: Bóg znalazł winę w twoich sługach. Juda mówi o Bogu i ma na myśli z pewnością rzeczywistą winę, która obciąża jego sumienie. To on, jak pamiętamy, poddał przed laty pomysł, żeby sprzedać Józefa w niewolę. Teraz staje w obronie Beniamina i stwierdza: wszyscy oddajemy się w niewolę, wraz z tym, u którego został znaleziony puchar. To wielka zmiana w porównaniu do postawy, którą Juda i jego bracia prezentowali wcześniej. Juda wyznaje winę i chce ponieść karę. Jak postąpi teraz Józef? Propozycja Judy nie została przez Józefa przyjęta. W 17 wierszu 44 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: Józef rzekł: jestem daleki od tego, abym miał tak postąpić. Tylko ten, u którego znaleziono puchar, będzie moim niewolnikiem. Wy zaś możecie spokojnie odejść do waszego ojca. Józef proponuje starszym braciom wolność. Kiedyś to oni sprzedali w niewolę właśnie jego. Teraz wystarczy, że pozostawią w Egipcie Beniamina i są wolni. Będą mogli wrócić do swojego domu, do swoich rodzin. Tylko Beniamin pozostanie w Egipcie jako niewolnik. To wielka próba dla braci Józefa. Ale oni są teraz już zupełnie innymi ludźmi. Żałują swojego niegodziwego postępku z przeszłości. nie chcą popełniać następnego podobnego błędu. Posłuchajmy, co odpowie Juda. Wsłuchajmy się w jego słowa. Juda, podszedłszy do niego, rzekł: Pozwól, panie mój, aby twój sługa powiedział słowo wobec ciebie i nie gniewaj się na twego sługę, wszakżeś ty jak faraon. Pytał mój pan swoje sługi, czy macie ojca lub brata? Odpowiedzieliśmy panu mojemu: Mamy starego ojca i jeszcze jednego najmłodszego brata, zrodzonego przez niego już w starości. Brat tego najmłodszego nie żyje. Został on więc jeden z tej samej matki i dlatego ojciec go pokochał. Rozkazałeś sługom twoim: sprowadźcie go do mnie, abym mógł go zobaczyć. Powiedzieliśmy panu mojemu: nie może chłopiec opuścić ojca, bo gdyby go opuścił, ojciec by umarł. Wtedy rzekłeś do swoich sług: jeśli nie przyjdzie z wami wasz najmłodszy brat, nie pokazujcie mi się na oczy. Gdy więc przyszliśmy do twego sługi, ojca naszego, powtórzyliśmy mu twe słowa, panie. Potem zaś powiedział nam ojciec: idźcie znów, aby zakupić dla nas żywności. Odpowiedzieliśmy: nie możemy iść. Pójdziemy tylko wtedy, gdy z nami pójdzie nasz najmłodszy brat, bo nie możemy pokazać się owemu mężowi, jeśli nie będzie z nami naszego najmłodszego brata. Wtedy powiedział nam twój sługa, ojciec nasz: wiecie, że jedna z mych żon urodziła mi dwóch synów. Jeden wyszedł ode mnie i wtedy pomyślałem sobie, że został rozszarpany, gdyż więcej go już nie widziałem. Jeżeli i tego drugiego zabierzecie ode mnie i spotka go jakieś nieszczęście, moja siwizna stąpi do Szeolu wśród niedoli. Widzimy, że Juda mówi szczerze o wszystkim, tak jak było naprawdę. Mówi o obawach Jakuba, sędziwego ojca, mówi o jego miłości do Beniamina i wspomina dwukrotnie o Józefie, bracie Beniamina, który zaginął. Juda mówi o tym wszystkim otwarcie, szczerze. Nie może jedynie do końca wyjaśnić losów owego brata, który zaginął. Nie zna on bowiem tak naprawdę jego losów. Nie wie, czy jeszcze żyje, ale to wszystko wie Józef. Przecież on jest tym, o którym mówi Juda. Jakże niezwykła to sytuacja. Dzięki tej rozmowie Józef może przekonać się, iż jego bracia żałują popełnionego w przeszłości błędu. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce dojdzie do pojednania. Juda powiedział jeszcze: gdybym teraz przyszedł do sługi twego, a mojego ojca, i nie byłoby z nami chłopca tak przez niego umiłowanego, to gdy zobaczy, że go nie ma, umrze. My zaś, słudzy twoi, będziemy przyczyną, że siwizna naszego ojca stąpi do Szeolu ze zgryzoty. Juda mówi w imieniu wszystkich braci i z pewnością każdy z nich powiedziałby to samo. Nie możemy wracać do ojca bez Beniamina. Jednak Juda czuje się odpowiedzialny za młodszego brata w sposób szczególny. To on zapewnił ojca, że przyprowadzi Beniamina z powrotem. To on ręczył swoją osobą za bezpieczeństwo młodszego brata, ukochanego syna Jakuba. Juda mówi więc na koniec: ja, sługa twój, wziąłem na siebie odpowiedzialność za tego chłopca względem ojca mego, mówiąc mu: jeśli go nie przyprowadzę do ciebie, może mi nigdy mój ojciec nie darować mojej winy. Teraz więc niechaj ja, sługa twój, zostanę zamiast chłopca niewolnikiem pana mego. On zaś niechaj pójdzie ze swymi braćmi, bo jakże mógłbym iść do mego ojca, jeśli by nie było go ze mną? Nie chciałbym patrzeć na nieszczęście mego ojca, które by go dotknęło. Spójrzmy na postawę Judy. Jest on gotów zostać w Egipcie, jest gotów być do końca życia niewolnikiem, byleby Beniamin mógł pójść do domu. Juda nie myśli o sobie, troszczy się o swego młodszego brata i o swego ojca. Z pewnością, gdyby Juda nie zaoferował siebie w zamian za Beniamina, uczyniłby to ktoś inny spośród braci. Oni wszyscy powrócili do domu Józefa, zawrócili z drogi do Kanaanu, chcieli bowiem wstawić się za Beniaminem, wszyscy razem. Józef poddał swoich braci próbie i przeszli oni przez ów swoisty test pomyślnie. Żałowali podłego czynu popełnionego w przeszłości, a teraz postępowali zupełnie inaczej. byli gotowi poświęcić swoją wolność dla uwolnienia młodszego brata. Teraz Józef może dać się rozpoznać swoim braciom. O wspaniałej chwili, w której Józef da się poznać swoim braciom, mówić będziemy już następnym razem. A dzisiaj zastanówmy się jeszcze nad dwiema ważnymi prawdami, które wyłaniają się z rozważanego przez nas tekstu biblijnego. Po pierwsze, spójrzmy na miłość Jakuba do najmłodszego syna Beniamina. Wspaniała jest ojcowska miłość, ale nie powinna ona być skoncentrowana w takim stopniu na jednym dziecku, kiedy ma się ich kilkanaścioro. To zawsze powoduje napięcia. Każdy ojciec powinien kochać wszystkie swoje dzieci jednakowo. Poza tym nie można wiązać wszystkich swoich uczuć z ukochanym dzieckiem w takim stopniu, że gdyby się je utraciło, straciłoby się nagle poczucie sensu życia. Nigdy nie możemy do końca wiązać celu naszego życia z jakimkolwiek, nawet najbliższym nam, człowiekiem. Nawet gdyby zabrakło go, jest przecież ktoś o wiele ważniejszy, ktoś, kto pragnie przebywać z nami przez całą wieczność. Bóg jest dawcą życia, jest też sensem i celem życia. Nasze życie jest dążeniem do pełnego zjednoczenia się z Nim, naszym Panem i Zbawicielem. Druga wspaniała prawda, którą możemy dostrzec na koniec naszych dzisiejszych rozważań, wiąże się z postacią Judy. Juda zaoferował się, że może zająć miejsce Beniamina, żeby przywrócić mu wolność. To wspaniały obraz tego, co wydarzyło się wiele lat później, gdy Jezus Chrystus, lew z pokolenia Judy, wziął na siebie karę za winy każdego z nas i zajął nasze miejsce na krzyżu Golgoty. Zapłatą za grzech jest śmierć i wszyscy, jako grzesznicy, zasłużylibyśmy na wieczne zginienie i zasługujemy na nie, ale Bóg tak umiłował świat, że swojego jednorodzonego Syna dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jezus zginął w moje i Twoje miejsce, wziął na siebie karę za moje i Twoje winy i dlatego możemy być wolni, zbawieni. Dlatego możemy nie tylko żyć teraz w pokoju, ale możemy cieszyć się darem wiecznego życia.